Czy była kiedyś taka sytuacja, pomijając tą z wężem, że po prostu coś cię zaatakowało albo byłeś na progu śmierci?
Albo po prostu trzeba było się z jakimś niebezpieczeństwem zmierzyć.
Raz było coś takiego i to było tak, że byłem w sumie bardzo blisko, mógłbym nawet umrzeć. To było straszne. To było, gdy byliśmy w Wietnamie. Zrobiliśmy sobie z naszym przewodnikiem trekking po polach ryżowych, ale nie tylko po polach, bo i po wioskach. Idziemy sobie po wiosce i nagle wyszliśmy z wioski, wchodzimy do lasu, lasu tropikalnego w sumie, czyli dżungli. No i nagle wchodzimy na jakieś takie pole, gdzie jest jakaś tam zagroda i małe tam podwórko. I oprócz tego byk, bawoli byk. Byk bawoli to jest coś jak to zwierzę, tak? Tylko, że jest o wiele, wiele większe i groźniejsze. Poza tym ma też większe rogi. Właśnie z takim bykiem, można powiedzieć, się zmierzyłem. Moja mama i ogólnie rodzice zaczęli robić zdjęcia. Nagle zaczęliśmy sobie odchodzić, ale moja siostra została i jeszcze robiła zdjęcia. Wtem byk szarpnął z całej siły nitką, którą był przywiązany, i ją zerwał. Wtem rzucił się w pogoń za Alą, moją siostrą. Ona razem ze swoim kolegą wskoczyli w krzaki, tak samo jak moja mama i jej koleżanka. Mój tata wziął mnie i mojego kolegę pod pachę, i pobiegliśmy do takiego wielkiego, starego, opuszczonego domu na drugie piętro. I tylko przewodnik został na środku i stał tuż przed szarżującym bykiem. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Nagle byk był już pół metra od naszego przewodnika. Gdy ten odskoczył i byk wpadł do zagrody. Wtedy przewodnik wytłumaczył nam, że on wychował się na wsi i on wie, jak się obchodzić z takimi zwierzętami. Na szczęście nic nam się nie stało. Ale było bardzo blisko.
Czy teraz wyjeżdżasz gdzieś, czy planujesz jakąś podróż?
Właśnie nie. Nie wiemy w sumie, gdzie pojedziemy, bo jeszcze mamy co prawda wyznaczone tam parę kierunków, nawet nie pamiętam jakich, ale jeszcze nie znaleźliśmy żadnych tanich biletów, więc jeszcze nie wyjeżdżamy.
Czy zamierzasz w przyszłości wydać jakąś drugą książkę?
Nie wiem. Jeśli się spodoba moim czytelnikom, ja bardzo chętnie, ale na razie muszę odpocząć, bo jestem tym trochę zmęczony. Znaczy, ja uwielbiam pisać, tak? Ale po prostu jest to trochę męczące cały czas sprawdzanie tej samej książki, tego samego rozdziału, tak? Więc teraz muszę chwilę odpocząć.
Pisanie książki to nie jest takie łatwe.
Takie hop-siup.
No właśnie, tutaj Julka Franek i Basia się zastanawiali, czy pisałeś książkę sam i jak to się odbywało, to pisanie. Czy po prostu zebrałeś te rzeczy, które były w blogu, ktoś to potem jeszcze pomagał ci redagować?
Nie, wcale tak nie było. To polegało na tym, że ja pisałem wszystko od początku. Chodziło o to, że jedyna rzecz, której nie umiem robić, to jest jak coś źle napiszę i muszę to poprawić. Całkowicie zmieniać zdanie i w ogóle. To mi nigdy nie wychodzi. Dlatego ja wtedy po prostu wolę to skasować i pisać od początku. Dokładnie tak to wygląda. No, książkę właśnie tak pisałem, że czasami miałem wenę, a czasami nie. Jak miałem wenę, to potrafiłem pisać 5-6 godzin non-stop. Tak było najczęściej w weekendy. A czasami weny nie miałem kompletnie, no i wtedy po prostu nie pisałem, tak, bo było to bez sensu. Raz starałem się napisać rozdział, jak nie miałem weny i nie wyszło. No po prostu nie było szans, bo wtedy rozdział wyszedł mi beznadziejny i musiałem go skasować i pisać jeszcze raz. Oprócz tego, po tym jak napisałem książkę, musiałem ją potem sprawdzić. Znaczy, jak napisałem w sumie jeden rozdział, to musiałem go sprawdzić i potem pisałem drugi, trzeci i tak dalej. Po sprawdzeniu rozdziału sprawdzaliśmy go razem z rodzicami, a potem prosiłem ich, żeby wysłali go do redakcji. Redakcja sprawdzała go i tam robiła jakieś rzeczy typu przecinki, powtórzenia w zdaniu i odsyłała je do nas. I wtedy my zmienialiśmy to, co nam się nie podobało, no w większości oczywiście ja, tak? Czasami jak na przykład nie wiedziałem, jak kolejne słowo zmienić, bo już było na przykład 5-6 powtórzeń w trzech zdaniach, już nie wiedziałem, jakie zmienić słowo, to wtedy korzystałem ze słownika synonimów. Potem jeszcze oczywiście po napisaniu książki zrobiliśmy, nawet w trakcie tego, wymyśliliśmy z grafikiem rysunki i grafik robił te rysunki, a ja rysowałem trollfejsy. Trollfejsy to są te takie buźki, co tam są takie śmieszne. Potem jeszcze doszła makieta, którą też zrobił grafik, czyli już prawie gotowa książka. Tak? No i po wysłaniu nam czegoś takiego nanosiliśmy już ostatnie poprawki typu kropki, przecinki, że jakieś tam zdjęcie wjechało na tekst. I na sam koniec książka została wydrukowana.
No i jest dostępna w księgarniach. Chciałabym zapytać, czy spotkałeś po drodze jakieś, nie wiem, fajne dzieci, jakichś swoich rówieśników, czy może z kimś się zaprzyjaźniłeś?
Czasami zdarza się tak, ale częściej gadam raczej z backpackerami. Na przykład też na Borneo spotkałem takiego chłopaka, z którym grałem strasznie dużo w coś takiego, że podrzucaliśmy takie rośliny. które się potem kręciły spadając. I graliśmy na przykład, kto wyżej podrzuci i kogo roślina dłużej będzie spadać. Więc czasami spotykam dzieci w podróż. Tak, to prawda.
Jeśli podróżujesz tak między kontynentami, podróż pewnie trwa długo, no podejrzewam, że raczej samolotem. Jak latasz albo no, jak w ogóle podróżujesz, to czy zdarzyło się tak, nie wiem, leciałeś tam, że na przykład mieliście jakieś wielkie turbulencje, czy coś takiego się stało, kiedy baliście się na przykład?
Tak, było tak dwa razy, to znaczy teraz to co opowiem, to nawet wtedy się nie baliśmy, tylko po prostu były dość duże turbulencje, aby było burza. I wyglądało to tak, że lecieliśmy i akurat przyszły stewardesy, które dawały picie. No i ja wziąłem sobie tam jakieś picie, jeśli dobrze pamiętam, to była chyba jakiś jeszcze sok, który w ogóle farbował strasznie. No i my lecimy i nagle, proszę zapiąć pasy, będą turbulencje. I minutę po tym, ja jeszcze nie zdążyłem zapiąć pasa, nagle bum, bum i samolot zaczął latać góra-dół. Moja szklanka podskoczyła do góry i cały się oblałem tym. No dosłownie podskoczyła na metr do góry. Były takie turbulencje. Wtedy po prostu musieliśmy się mocno trzymać i zapiąć pasy. No i to na tyle. Ale była jeszcze druga taka historia, gdy lecieliśmy nad Argentyną. Lecieliśmy wtedy do Patagonii, jeśli dobrze pamiętam. I tam lecimy i nagle proszę zapiąć pasy. Lądujemy. Patrzymy, a pod nami nie ma nic. Wyglądało to trochę jak biała pustynia. Pod nami było po prostu kompletnie biało i tylko co jakiś czas wyżyny i niziny. Takie góra, dół. Przestraszyliśmy się trochę, że to jest awaryjne lądowanie i moja siostra zaczęła krzyczeć: o Boże, my tu wszyscy zginiemy, mamy awaryjne lądowanie. Ale ja nagle pod nami zauważyłam namioty i mówię do mojej siostry: co ty, Ala, spoko. Jak już wylądujemy, to pójdziemy do tych ludzi w namiotach, na pewno nam pomogą. To było dziwne, ale w końcu okazało się, że tam po prostu nie ma nic dookoła tego miasta. A jak dojechaliśmy do miasta, to normalnie wylądowaliśmy na lotnisku, więc to były takie dwie sytuacje, kiedy się baliśmy.
Ale normalnie w takich sytuacjach się raczej nie boisz.
Tak, wtedy jak lądowaliśmy tak, w trakcie turbulencji też, że wyleje się na mnie kolejny sok.
Nie, to ja bym się bała, że nie wiem, się zabijemy albo coś.
A lubisz latać samolotem?
Trochę lubię, trochę nie. Nie lubię między innymi dlatego, że strasznie długo się tam nudzę, a lubię lądowanie. Zawsze mam taką zabawę, że jak ląduję, to po pierwsze muszę zawsze rzuć gumę, bo jeśli jej nie żuję, to mi po prostu uszy pękają dosłownie. Ale w trakcie lądowania uwielbiam jedną rzecz. Zawsze mam taką fajną zabawę, że patrzę w dół i patrzę, jakie rzeczy są teraz widoczne i w ten sposób oceniam, ile mniej więcej jesteśmy nad ziemią. I zawsze szukam, czy mogę zobaczyć ludzi, czy mogę zobaczyć samochody. I od czasu, jak przelecimy przez chmury. To jest taka moja fajna zabawa, tak zawsze się bawię w trakcie podróży.